9 po 9, Tomasz Olszewski, dzień dobry. Po wakacyjnej przerwie wracają komentarze w Radiu Gdańsk. Małgorzata Puternicka, blogerka, dzień dobry.
Dzień dobry, Tomku, dzień dobry państwu.
Michał Stomporek, portal Trójmiasto.pl.
Dzień dobry państwu.
Dzisiaj mamy niepełną jeszcze reprezentację, bo część za morzem, część w Polsce, ale dołączą niebawem.
No wakacje jeszcze
ja
są.
Postaram się tutaj robić, starać się pogodzić różne punkty widzenia, albo wręcz przeciwnie, nie godzić, tylko skonfliktować. No konflikt jest podstawą przecież. Media z tego żyją podobno.
To media mogą sobie żyć,
a potem się dziwimy, że
niekoniecznie
się przenosi na ulicę.
Musimy się konfliktować. Natomiast na pewno możemy wyciągać swoje argumenty.
No właśnie.
Brzytwa, tak?
No, my się z reguły w tym gronie zajmujemy sprawami lokalnymi, czyli dziejącymi się najczęściej w Trójmieście. Ale są takie sprawy, które jakby, o których mówi cała Polska, mimo tego, że wydarzyły się na przykład w Gdańsku. Chodzi mi o pogrzeb Inki Zagończyka, niedzielne uroczystości, które, czy zostały same uroczystości zakłócone, czy po prostu na marginesie tych uroczystości doszło do pewnych przepychanek słownych, być może niesłownych, no tam zdaje się prokuratura została powiadomiona. Co z tego wyniknie, to pewnie będziemy obserwowali, ale dzisiaj Gazeta Polska codziennie zatytułowała ohydna prowokacja kodu, chyba jakoś tak, sprawdzę, na pewno była ohydna prowokacja. Czy to była ohydna prowokacja?
Oddaję głos, a ja będę postaram się spojrzeć.
Albo co to było w takim razie, o może w ten sposób.
Ciekawe jest.
Uczciwie będzie zacząć od tego, że trudno powiedzieć, moim zdaniem. Te uroczystości niedzielne dla portalu Trójmiasto.pl relacjonowały 4 osoby. Żadna z nich nie widziała tego zajścia, które miało miejsce przed Bazyliką Mariacką. Wszyscy, myślę, natomiast widzieli jedynie film wrzucony do sieci przez jakiegoś młodego mężczyznę, który pokazywał koniec zajścia, czyli moment, kiedy spod Bazyliki Mariackiej odchodzi Mateusz Kijowski i Radomir Szumełda w asyście jednego policjanta. Oni tam są lżeni przez innych obecnych i leci coś w ich stronę. To jest wszystko to, co widziałem ja na własne oczy, na filmie, więc też nie na własne oczy. Więc chyba najuczciwiej było powiedzieć, że bardzo trudno mi ocenić to, co się działo wcześniej, bo nie mam pojęcia, co się działo wcześniej. Czytałem jedynie relacje osoby, która tam była. Nie znam osobiście tej osoby, więc bardzo trudno mi ocenić jej wiarygodność, ale relacja brzmiała dosyć spójnie. Ten mężczyzna opisywał, że wbrew temu, to był członek kodu, który tam stał przy Bazylice Mariackiej. On pisał, że wbrew temu, co podawały media, to tam nikt nikogo nie turbował, i nikt nie wyrywał flaki, nie wrzucał ich do toalety i też nikogo nie bito. Natomiast mówił, że rzeczywiście byli lżeni, obrażani gestami głównie. Natomiast mówił, że nie byli to ONR-owcy, którzy tam stali w garniturach i pod tymi swoimi zielonymi flagami.
Ani nawet Młodzież Wszechpolska, ja to też
tak,
czytałam.
To tak. Też mówił, że nie Młodzież Wszechpolska, byli to najpewniej kibice ubrani w koszulki z żołnierzami wyklętymi, jak to kibice ostatnio się ubierają.
Ja jestem, specjalnie oddałam głos, ponieważ chciałam posłuchać, nie wiedziałam, czy ty byłeś, czy nie na uroczystości, ja byłam. I byłam przed Bazyliką Mariacką i akurat w tym momencie byłam w rejonie ulicy Szewskiej, ponieważ było dość gorąco i musiałam się wycofać w cień. W związku z czym widziałam rzeczywiście te zajścia z niedużej odległości. One zgadzają się z tym, co opisywał. Ten opis jest wiarygodny. Zresztą to jest chyba opis członka KOT, przynajmniej tak się przedstawia. Z imienia i z nazwiska, więc nie sądzę, żeby kłamał. Natomiast chciałam uzupełnić jeszcze jedną rzecz. Tam doszło po prostu do zamieszania. Nie w momencie, w którym się pojawili pierwsi członkowie KOT ze znaczkami, ponieważ oni stali i nikt ich ani nie zaczepiał, ani nic się nie działo. Teatralne wejście było pana Kijowskiego i pana Szumełdy w trakcie trwania mszy, bodajże wtedy śpiewała pani Alicja Węgorzewska i w momencie, w którym oni weszli, zaczął się szum. Ludzie po prostu zaczęli się buntować, bo po pierwsze przerwali, przedzierali się, że tak powiem, przez ten tłum. Może nie było to przedzieranie siłowe, ale po prostu przechodzili, zakłócając tą, w jakiś sposób odbiór tej mszy. Dochodzili do tej grupy, która wcześniej tam stanęła. No i się zaczęło. Wyciągnęli flagę i zaczęły się jakieś tam, poszły ostre, że tak powiem, sprzeciwy i słowne ataki na pewno, ale równocześnie zaczęli panowie skandować, może niezbyt głośno, ale słyszalnie, słowa demokracja, demokracja, no po prostu przerywając tą mszę i zakłócając. Krótko mówiąc, Oczywiście wydaje mi się, że te intencje, może mogę powiedzieć tylko, że mi się wydaje, że intencje wejścia tam obu panów, mówię o panu Szumełdzie i panu Kijowskim, nie były religijne, ani powodem raczej chyba nie była potrzeba uczczenia bohaterów. Natomiast na pewno były efektem tego, że pan Kijowski pojawił się tutaj na wyborach, bodajże pierwszych wyborach KOD-u na Pomorzu. Był w Gdańsku. Wiem, że KOD-u nie było bodajże na pogrzebie Łupaszki w Warszawie, a przecież tam pan Kijowski miał dość niedaleko, więc tam tej potrzeby jakiejś nie poczuł. Może krzywdzę, ale wydaje mi się, że on poczuł tą potrzebę z tego względu, że pan Szumełda no, w jakiś sposób mógł zaistnieć dzięki temu incydentowi w prasie wybrzeżowej i tutaj pokazać się jako prawda, aktywny członek KOD. Może krzywdzę. Ja tego nie jestem pewna.
Ja nie miałbym odwagi oceniać intencji tych ludzi, bo ich nie znam, nie rozmawiałem z nimi, więc do tego bym się nie posunął.
Ja się posuwam.
Jeśli chodzi o transparenty, no, widziałem mnóstwo zdjęć.
To do czego się posunie Michał Stąporyk, przekonam się po reklamie.
Tak?
Powracamy po króciutkiej przerwie. 9:17, Michał Stąporyk, Małgorzata Puternicka, Tomasz Olszewski. Michał Stąporyk mieliśmy zobaczyć, do czego się posunie.
Nie, no, przypomnę tylko, że nie posunę się do tego, żeby wypowiadać się o intencjach tych dwóch działaczy KOD-u, co nimi kierowało, że przyszli pod Bazylikę Mariacką, bo wtedy musiałbym się zapytać, albo też udawać, że znam intencje co najmniej kilkuset innych osób, które w mojej ocenie były tam głównie dla polityki i głównie dla jakichś manifestacji wcale nie religijnej, ani nie historycznej. I tyle.
To znaczy ja bym się tutaj oburzyła, jeśli można się oburzyć,
oczywiście,
na słowo głównie, dlatego,
wiem,
że...
kilkuset osób, a nie kilkunastu tysięcy.
Okej, okay, dobra. Okay. To w porządku.
Bo niektórzy
to się zgadzamy,
też
słyszałem zgadzamy.
Taką opinię, że przychodzenie na pogrzeb w celu ze sztandarami w celu demonstrowania to zwykłe świństwo. No, ale również na pogrzebie byli ze sztandarami, było więcej sztandarów ONR-u niż...
Widziałem 50 zdjęć z tego wydarzenia. Szkodu. Było tam mnóstwo sztandarów. Były sztandary zielone ONR-owskie.
Na przykład, kluby Gazety Polskiej.
Były sztandary wielkie, Klub Gazety Polskiej. Był sztandar Koniec Żydokomuno. Był sztandar Patriotyczna Jagiellonia, Patriotyczna Lechia, Patriotyczny Śląsk. Śląsk.
Tak.
Mnóstwo było sztandarów i transparentów politycznych.
Czyli wiele osób wykorzystało to uroczystości do tego, żeby podkreślić kim my jesteśmy.
Były zdjęcia Inki, i Zagończyka. Ale moim zdaniem dominowały sztandary polityczne.
Nie dominowały. Dominowały absolutnie sztandary biało-czerwone. Potem w drugiej kolejności powiedzmy... Ale oczywiście były również inne sztandary polityczne. W drugiej kolejności moim zdaniem były różnego rodzaju transparenty, nie sztandary, ale transparenty i napisy związane jednak z żołnierzami wyklętymi, niekoniecznie tylko z Inką i z Zagończykiem. Ale oczywiście były ONR-owskie, były przeróżne, tak jak wymieniłeś. Proszę Państwa, ja myślę, że tak. Zawsze jest tak, że ktoś chce gdzieś tam się pokazać w jakimś miejscu ze względów politycznych. Ale bardzo podobało mi się, jeżeli można spuentować w ogóle to wydarzenie, powiedzenie pana sędziego Zaradkiewicza na temat patriotyzmu, że nikt nikomu nie może patriotyzmu odebrać, ale nie można go też wszystkim przypisać i po prostu tak to było. Nie było żadnej afery, ja podziwiam naprawdę zachowanie, bo byłam bardzo blisko, stałam policji. Przy kamienicy, przy ulicy Szewskiej, policji, która tam się znalazła na miejscu, ich było raptem 5 czy 6 i gdyby naprawdę tam miało dojść do jakiegoś incydentu, nie byliby w stanie nikogo ochronić. Ani powstrzymać tego tłumu, który jednak był zdecydowanie większy niż ta grupka KOD-u, ani ochronić oczywiście kodowców. I chciałam powiedzieć, że z tej relacji widziałam sama na własne oczy, że flagę KOD-u próbowano wyrwać i to jest faktem. Próbowano wyrwać. Na pewno grożono nie śmiercią, chyba że pan Kijowski utożsamia śmierć z kąpielą, że tak powiem, w tojtoju, bo rzeczywiście grożono mu tym, że mu zanurzą kitkę w tojtoju. Natomiast bardzo sprawnie policja i bardzo spokojnie, bo nie agresywnie, oni nie wyciągali żadnych pałek, niczego, po prostu słownie, plus jeszcze muszę powiedzieć, że zachowanie tłumu mówiącego uspokójcie się, to prowokacja, mówię w tej chwili o wyzywających ludzi z kodu, też również miały swoje znaczenie w tym całym incydencie i skończyło się tak, że oni naprawdę spokojnie odeszli. No i nie widziałam tam pana niestety Szumełdy, który by podchodził do karetki, która stała obok mnie.
A ja się tylko zgadzam, że ta interwencja policji była niezwykle racjonalna i skuteczna, tak. Natomiast troszeczkę mam pewien niepokój. Bo jeżeli policja mówi, nie jesteśmy w stanie wyjść stąd, bo nie jesteśmy w stanie zapewnić wam bezpieczeństwa, to czy nie okaże się któregoś dnia, że powiedzą na przykład, no niestety, ale obywatele o innym kolorze skóry powinni wyjechać z Polski, bo nie jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwa. Bo czy mimo wszystko nie jest to takie przyzwolenie na to, żeby pewna grupa dyktowała swoje warunki pozostałym?
Nie, nie sądzę. Nie sądzę, słuchajcie. Jeżeli, proszę państwa, jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, wchodzi do świadomie, w pełni świadom tego, co czyni, tak, wchodzi, nie wiem, do rzeki, w której są krokodyle, a mniej więcej takie relacje łączą część kodu z, a
to szczególnie... To jest bardzo ryzykowne porównanie. Znaczy, wchodzenie na mszę świętą to jest wchodzenie do rzeki z krokodylami?
Chwileczkę.
Czy może udział w uroczystościach?
Mateusz, chwileczkę. Udział w uroczystościach religijnych. Chwileczkę, słuchajcie. Dla mnie pójście do kościoła na mszę pogrzebową jest jakimś elementem wyznawanej przeze mnie religii. I to nie jest jakaś tam uroczystość, tylko to jest również udział i pewnego rodzaju przeżycie, które powoduje to, że ja mam potrzebę tam być, ja mam potrzebę się pomodlić, tak? Dla mnie tak to jest. Ja mówię o sobie w tej chwili, ja nie mówię, prawda, nie oceniam tutaj, czy każdy takie intencje same miał. Ale generalnie oczekuję od tego, że msza jest niezakłócona, że ja spokojnie mogę się w spokoju pomodlić i przychodzę tam w jednym celu. Natomiast jeśli ktoś deklaruje swoją antyklerykalność, jeśli ktoś publicznie, wielokrotnie mówi o tym, że odszedł od kościoła, robił to zarówno pan Kijowski, jak i niedawno w bardzo sympatycznym zresztą wywiadzie pan Szumełda, którego odebrałam jako człowieka, który racjonalnie opisywał swoje...
Ale może niedaleko odszedł od kościoła i na przykład rozważa powrót.
Tak, nie, ale chwileczkę. Mówią o tym, że nie chodzą do kościoła, to są deklaracje, publiczne deklaracje. I teraz jeśli taki człowiek, który publicznie deklaruje swoją antyklerykalność, chce wyganiać episkopat, nazywa episkopatem, prawda, przez PiS duże, tak? I wiadomo, że nie ma dobrego nastawienia i nie ma dobrych relacji z Kościołem. Nagle pojawia się to pytanie,
tak, ale oni tam nie przyszli dla Kościoła, przyszli tam, jak sądzę, dla Inki, dla Zagończyka.
Ale chwileczkę.
Że ja 100 razy bardziej wolę kogoś, kto deklaruje, że odszedł od Kościoła, niż kogoś, kto pod pretekstem wyznawanej wielkiej wiary w Boga rzuca butelkami, przeklina, bluzga, ale Mateusz, w ramach tej samej uroczystości.
Tutaj nie ma sporu, ale nie porównywujmy rzeczy nieporównywalnych dla mnie. Udział we mszy świętej. Czym jest udział we mszy świętej? Jest pewnego rodzaju momentem skupienia, oddania się modlitwie i po to się przychodzi na mszę pogrzebową. Natomiast jeśli chcesz się godnie pożegnać...
Nie, do końca się nie zgodzę, bo ta uroczystość miała charakter zarówno religijny, jak i państwowy. To był państwowy pogrzeb.
Ale państwowy pogrzeb, ale państwa, gdzie on był?
Mnóstwo głów państwa bierze udział w takich uroczystościach i przyjeżdżają na te uroczystości, choćby były nawet innych wyznań. Prezydent Kwaśniewski kiedyś był taki, deklarował wielokrotnie, że nie dostąpił łaski wiary, a brał udział w całej masie takich uroczystości, bo w Polsce to jest dobrze widziane.
Nawet Jan Paweł II go wpuścił do swojego papa mobile.
A jakoś go nie odgonił i nie powiedział, to prowokujesz tutaj komunistyczny kacyku.
Ale mówimy o rzeczach, jeżeli ktoś przychodzi, jeżeli ktoś nie zakłóca i nie woła demokracja pod kościołem, to znaczy, że przychodzi po to, żeby uczcić.
A jeżeli ktoś zaczyna wołać... na przykład Bolek wynosi z kościoła? Bo takie okrzyki padły...
Ja nie słyszałam tego, nie byłam w kościele.
Mam nagrany film.
Nie byłam w kościele. Ja widziałam natomiast to, co się działo. Ja nie popieram chamstwa, generalnie rzecz biorąc. Wszystko jedno, czy to jest w wykonaniu religijnym, czy religijnym. Po prostu nie. Natomiast mówimy zupełnie o czym innym, bo zaczynamy dyskusję.
Pani Ewa pisze, moje wrażenie z uroczystości niedzielnych to nie była tylko uroczystość religijna. Prezydent nie przemawia na każdej mszy, pisze pani Ewa.
Oczywiście, że nie przemawia pan, nie, to racja, że ona miała charakter państwowy z uwagi na udział różnego rodzaju, nie różnego rodzaju, tylko bardzo dużej ilości osób ze świecznika, że tak powiem, rządowego i łącznie z głową państwa, czyli z panem prezydentem. Oczywiście, że tak, ale mówię, ja nie sądzę, żeby pan Mateusz Kijowski chciał uczcić pana prezydenta Dudę, którego nie poważa.
Tam raczej dla Inki niż dla Dudy.
Ale więc właśnie, chwileczkę, a czy czytałeś, Mateuszu, wypowiedzi KODowców?
Mateusz Kijowski i Michał Stąporek.
Przepraszam, panie Michale, bardzo się przepraszam.
Ale... Mateusz Kijowski zdominował nasze myślenie
zdominował
dzisiaj.
Zdominował absolutnie dzisiaj nas bardzo. Michale, także bardzo przepraszam was jeszcze. Natomiast powiem tak, to jest tak, że myśmy skupiamy się na rzeczach, które są jak gdyby... Mówimy o tym, że tutaj z jednej strony to jest pogrzeb państwowy, z jednej strony, że pan Mateusz przyszedł uczcić Inkę, z drugiej strony wypowiedzi działaczy KOD na temat żołnierzy wyklętych nie zawsze były takie, jakie wszystkich zgromadzonych na tym, więc można byłoby to podważyć, ale nie chciałabym wchodzić w szczegóły, bo ja z panem Mateuszem Kijowskim na temat Inki, żołnierzy wyklętych nie rozmawiałam. Te poglądy mogę podejrzewać, że one są nie takie jak moje. A niestety również ludzie zgromadzeni tam na placu mogli też podejrzewać, że one są, że intencje jego są nieszczere. I on musiał jako człowiek inteligentny mieć tego świadomość. Więc jeśli tam wszedł i wszedł nie na początku uroczystości, powtarzam. On nie wszedł, on nie był tam od początku. To była sytuacja, w której on wszedł tak, żeby wszyscy go... Inaczej, nie żeby... ale wszyscy go widzieli, że on
wchodzi. A może to
wchodzi.
Był przypadek, dlatego że napisała nasza słuchaczka, pani Halina. Wcześniej pan Kijowski sam dawał wywiad do jakiejś telewizji pod trzema krzyżami. Ja szłam do Mariackiego. Tak, pani Ala.
No dobrze, ale jeśli on chciał uczcić, jeśli chciał tam być, to jeśli chciał przyjść i w spokoju uczestniczyć w tym wszystkim, mógł stanąć po prostu na brzegu placu i nic by się nie działo. On po prostu podchodził na sam początek.
Tylko trochę mi się przypomina słynna piosenka zespołu Kury z legendarnej płyty Polowirus, której tytułu nie bardzo mogę wymienić w całości, sztany, mglany i tak dalej, do rymu. Bo tam też są właśnie takie opisy, kiedy to młodzież, prawda, nie akceptuje pewnych zachowań, bo te zachowania są odmienne od ich przyjętych w ich środowisku. W związku z tym reagują w jeden sposób sobie możliwy, czyli agresją. Chłopcy biorą go na fleki.
Zachowania tłumu są nieprzewidywalne i to nad tym, że tak powiem, o tym książki się pisało i my sami możemy bardzo często obserwować to, że reakcje tłumu są naprawdę nieprzewidywalne. Bardzo łatwo gdzieś tam wzniecić, czy nie wiem, wzniecić jakieś tam okrzyki. Wystarczy, że ktoś podpowie z boku i ludzie, zanim dotrze to do umysłu, co on woła, to już zawoła.
Ja chciałbym przestrzec wszystkich, bo abstrahując od tego, kto zawinił tej sytuacji, czy to była prowokacja, czy to nie była prowokacja i kto pierwszy rzucił kamieniem, bo tam coś latało, nie kamienie, ale butelka chyba poleciała, to...
Tego nie widziałam.
Ja widziałem butelkę lecącą na filmie. To chciałbym państwa wszystkich przestrzec, bo są tacy, którzy się pewnie się cieszą, że ten alimenciarz Kijowski dostał i ten, przepraszam za słowo, ten pedał Szumełda też dostał. Są tacy, którzy się cieszą. Proszę państwa, z tego się nie cieszcie, bo tacy dziarski chłopcy, jacy tam się pojawili pod kościołem, to oni byli i zawsze. Oni kiedyś byli i oni kiedyś wrócą. Tylko oni mogą brać na buty bardzo różne osoby. Im to jest naprawdę obojętne, czy to jest Kijowski, czy to jest coś inny.
To mieczem wojuje, od miecza ginie. Niezależnie od tego, od której strony dotyczy ta przypowieść, czy też te słowa biblijne, a za chwilę skrót wiadomości w Radiu Gdańsk. Po skrócie wiadomości wracamy do tematów może nieco lżejszych. O tańcu trochę. 9:30. Tomasz Olszewski, witam ponownie. Małgorzata Puternicka, blogerka. Michał Stąporek, portal trójmiasto.pl. Tak sobie myślę, jak to jest? Co myśmy tutaj mieli w Gdańsku? No bo już nie mamy, zdaje się. Bałtycki Teatr Tańca, któremu szefowała Izadora Weiss, który chyba miał kilka udanych premier, sądząc po tym, jak publiczność reagowała. Nawet jedna z premier została określona przez sam teatr, bo na operze wisiał taki slogan reklamowy, który też miał odzwierciedlenie w anonsach prasowych, że najlepszy spektakl operowy, znaczy baletowy na świecie, czy też taneczny. Ja sprawdziłem, no to było tak, że słynny, znany światowy magazyn poświęcony tańcowi współczesnemu pytał dziesięciu krytyków o spektakle i wśród tych, jedna z tych osób wśród tych dziesięciu wymieniła rzeczywiście spektakl Bałtyckiego Teatru Tańca. No to z pewnością to jest wyraz uznania, ale od tego, żeby uznać, że to najlepszy spektakl...
Artyści nie powinni być skromni, więc świecie, wybaczmy to małe nadużycie.
No to jak to się dzieje, że tyle pieniędzy, bo przecież pieniędzy jakby wojewódzkich, prawda, wpompowano w coś, co przestało istnieć, albo też dlaczego to przestało istnieć?
No, o tym dosyć wyczerpująco pisał Łukasz Rudziński w portalu Trójmiasto.pl, analizując wszystkie relacje pomiędzy głównym zespołem Opery Bałtyckiej i Bałtyckim Teatrem Tańca, stworzonym przez żonę dyrektora opery, panią Izadorę Weiss. Rzeczywiście to, myślę, dla osób, które nie były stałymi bywalcami opery, to było trochę zaskakujące. Co to jest? Czy to jest balet opery? Nie, to jest jakiś inny zespół, ale działa w ramach opery i w ramach budżetu opery. To rzeczywiście były te powiązania nie były zbyt jasne. Znaczy, jasne było to, że dyrektorzy obu tych instytucji mają to samo nazwisko i są małżeństwem, co samo sobie nie jest niczym złym. Zaskakujące rzeczywiście jest to, że w momencie, kiedy pan dyrektor Marek Weiss przestał być dyrektorem Opery Bałtyckiej, teraz lada dwa dni chyba zastąpi go Warcisław Kuntz, to oprócz tego, że pan Weiss już nie będzie pracował w operze, to nagle zniknął też ten Bałtycki Teatr Tańca, bo okazało się, że prawa do nazwy zostały przy żonie pana Marka Weissa. I w związku z tym zespół baltowy musi powstać niejako na nowo, chociaż być może przy udziale części...
Znakomitej części z tego, co tam deklarują.
Okay.
Tak,
bo to jakiś czas temu, jak czytałem ten artykuł Łukasza, to tam było... trwają jeszcze audycje, czyli te takie nabór do nowego baletu i nie było jasne.
5 września odbędą się audycje, tancerzy. Czyli to właśnie to takie umownie przesłuchania.
Znaczy, to nie jest dobre, że wraz z nowym dyrektorem trzeba budować wszystko od zera, że jakby tam niewiele zostało... Znaczy, że nie ma tej instytucji, którą przez jakiś czas, przez lata tworzono i przez lata finansowano. Okej, rozumiem to, że ludzie przychodzą i odchodzą, to jest normalne wszędzie, nie tylko w kulturze i w sztuce, ale no w bardzo wielu płaszczyznach życia społecznego, ale wydaje mi się, że ambicją każdego, kto odchodzi ze stanowiska, powinno być taka świadomość, że coś zostawiłem. Że to nie jest ziemia spalona.
Michał,
tutaj chyba jest inaczej.
Michał, myślę, że tu jest właśnie inaczej. Bardzo, bardzo istotną rzecz, istotny problem poruszyłeś. Przez wiele lat Bałtycki Teatr Tańca był finansowany ewidentnie z pieniędzy, które były pieniędzmi dotowanymi
publicznymi
na Operę Bałtycką. I nie ma ja w tym nie upatruję niczego złego, dlatego że kultura musi być dotowana. Prawda? Natomiast oczywiście te pieniądze w jakiś sposób, że tak powiem, rozpłynęły się w niebycie i nagle okazuje się, że one finansowały jak gdyby sławę i chwałę Bałtyckiego Teatru Tańca, który nie jest własnością Opery Bałtyckiej, no więc rzeczywiście ta sytuacja jest niejasna.
Zainwestowano w jakąś markę, prawda?
Tak,
zainwestowano. I gdyby ta marka pozostała, nie mielibyśmy zastrzeżeń.
Marka weszła. Mało tego, nowy dyrektor proponował ciekawe rozwiązania również Bałtyckiemu Teatrowi Tańca. Proponował, żeby zrealizowano tournée po Chinach między innymi. Niestety Bałtycki Teatr Tańca, a w sumie pani państwo Weiss, po prostu odmówili tym propozycjom. Szkoda, bo chociaż w ten sposób jeszcze ta Opera Bałtycka by w jakiś sposób odbierała to, co włożyła,
Przez
nakładach, prawda, przez lata. Takiej zgody nie było. Później była propozycja również taka, żeby wynająć gdzieś tam lokum na zewnątrz i że tak powiem, wspólnie się wspierać, ale korzystając już z dotacji celowych na Bałtycki Teatr Tańca, a nie zabierając pieniądze Operze Bałtyckiej z budżetu opery, która, cieńko wszędzie. Tak. Także ale być może coś urodzi się dobrego. Tak? No szkoda trochę nowoczesnego i bardzo, bardzo współczesnego i nowoczesnego Teatru Tańca Bałtyckiego, który rzeczywiście spektakle robił ciekawe, ale może pocieszę tutaj gdańszczan tym, co kiedyś powiedział pan Józef Kański, znakomity znawca opery, że przychodzi się do opery nie tylko to, co jest, prawda, jakieś tam bardzo interesujące, ale co jest piękne. A na przykład piękny jest balet klasyczny. Mieliśmy wspaniały balet szkoła pani profesor Jarzynównej Sobczak.
Absolwenci Gdańskiej Szkoły Baletowej tańczą przecież na świecie. Proszę Państwa,
a pani Alicja Boniuszko, znakomita prima balerina, której urokliwe tańce mogliśmy przez całe lata oglądać. Ala Gruca, która też, ona dość szybko przerwała karierę. A jeszcze tak niedawno pani Iza Sokołowska, której ciężka choroba, nowotwór, szczęśliwie zwalczony, tak? Miałam okazję zresztą sama gdzieś tam się angażować w jakąś tam pomoc w organizowaniu wyjazdu do Chin. Wspaniale tańcząca. I to też wszystko była ta klasyczna szkoła baletowa, której nie uświadczyliśmy przez ostatnie lata za...
Dyrektor Wajd nie ukrywał, że jest zwolennikiem tezy, że balet jest albo na najwyższym poziomie typu, albo prawda, Balszoj. Moskwa, Teatr Balszoj, albo żaden. A tylko co, o tyle
to ja poproszę
było
tylko
dziwne,
o czas,
że jednak mamy tutaj, mówię, szkołę, skoro mamy szkołę baletową, która kształci wspaniałych tancerzy, którzy zdobywają laury światowych, znaczy w konkursach międzynarodowych, no to z przeproszeniem, to po co my ich kształcimy, skoro oni nie mają miejsca, żeby u nas zatańczyć.
A poza tym ten klasyczny balet jest po prostu bardzo piękny. I ci, którzy kochają opery, kochają balet, na pewno będą zadowoleni, więc mam nadzieję, że życzę wszystkiego dobrego Bałtyckiemu Teatrowi Tańca, ale niech, że tak powiem, działa w strukturach.
Ja się tylko zastanawiam, bo tutaj dyrektor Zawistowski mówił, że przecież starano się jakby, żeby Bałtycki Teatr Tańca dalej został, tak, ale że musi zmienić swoją formułę, no bo nie można prywatnemu teatrowi dawać pieniędzy publicznych. I że w takim razie, skoro Bałtycki Teatr Tańca, czyli jak szefowa mówi nie, to czy nie powinni się zachować jak w znanej piosence, czyli I want my money back.
No, ja myślę, że w sferach artystycznych, podobnie zresztą jak w innych gremiach różnych, są pewne zaszłości, zależności, sympatie i układy, i myślę, że przy deficytowej kulturze, bo tak to jest, pewnie na wojnę plemienną nie pójdą. No ale... Niemniej jednak z punktu widzenia Gdańszczan, bo ja mówię w tej chwili z punktu widzenia serca łaknącego kultury, takiej i owakiej. Tak.
Znaczy, może powinno być tak, że my po prostu dajemy pieniądze.
Szczerze, nas powinni. No.
Umownie. Liczbę można sobie zmieniać, bo trzeba poznać koszty i wszystko. Ale mówię, umownie, dajemy pieniądze na 50 spektakli. Jak państwo zrobicie tych 50 spektakli, to państwo są wolni, ale dopóki państwo nie odpracujecie.
Ale to nie ma.
Bądźmy szczerzy, jeżeli marka Bałtyckiego Teatru Tańca jest naprawdę tak dużo warta, no to pewnie powstanie coś, jakaś taka ewolucja, jak zespół Kombi swojego czasu. Dwa składy się nie mogły dogadać, powstał więc Kombi. Więc jeżeli ten Bałtyk Teatr Tańca jest naprawdę taką dobrą, renomowaną marką, która przyciąga widzów i krytyków i nagrody, to może powstanie właśnie nowy Bałtyk Teatr Tańca albo lepszy Bałtyk Teatr Tańca. A być może się okaże, że ta marka wcale nie była jakaś taka wyjątkowa i tyle.
I właśnie myślę, że ta puenta byłaby dobra.
To zmieńmy temat w takim razie, bo nie wiem jeszcze, czy to jest ostateczna puenta, czy nie. Kwestia, która bulwersowała bardzo wielu Gdańszczan, nie tylko Gdańszczan, zresztą teraz też w Sopocie. Komitet mieszkańców tam nie chce, żeby... Chodzi o płatne miejsca parkingowe, czyli parkingi. Zaczęło się tak naprawdę od tych wzdłuż Parku Reagana.
Wszystkich nadmorskich.
I w Brześnie przy Hallera, prawda?
Przypadkowo okazało się, że tuż przed sezonem prowadzono.
Okazało się, że można zrobić parking płatny przez 24 godziny na dobę, co jest dość...
Siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
I tutaj ja rozumiem, że władze chciały do budżetu trochę pieniędzy zdobyć.
Do jakiego budżetu? Chwileczkę.
Właśnie to jest dyskusyjne.
Chwileczkę.
Czy to naprawdę chodziło o to, żeby do budżetu miasta wpłynęły pieniądze za dzierżawę tych terenów? Mówimy o kwocie 500 000 zł za cały sezon.
Tam chyba 6.
Ja wiem, że grosz do grosza będzie kokosza, ale naprawdę w budżecie Gdańska, powiem tak, 500 000 zł to jest kwota, jaką wydano 2 miesiące temu na jednodniowy piknik w Parku Reagana, który miał rzekomo promować zachowania ekologiczne, a śpiewała wtedy Reni Jussis i rozdawano jakieś tam nagrody typu klucze do montażu samochodów na przykład. To jest 500 000 zł. To mówimy o takiej kwocie. Więc moim zdaniem władze Gdańska nie kierowały się wcale chęcią zarobku.
To czym się kierowały? Chęcią dokuczenia mieszkańcom?
Nie. Trudno przypisywać intencji, skoro nie znamy dokładnie imperatywów wszystkich. Natomiast bardzo mocno przypomina mi to sytuację z podziemnymi przejściami w Warszawie, gdzie miasto również wydzierżawiło zajęcie, przepraszam bardzo, wzięło opłatę za i podpisało umowę o zajęcie pasa ruchu, bo to są tego rodzaju myki, prawda? I w ten sposób za jakieś tam pieniądze, i to też niemałe, wydawałoby się z pozoru, tylko z pozoru. Bo gdyby się okazało później, jak się przeliczy kwoty, które zbierają z czynszów spod dzierżawy, to w tym momencie okazuje się, że miasto po prostu traci niebagatelne pieniądze.
Może powiem coś niepopularnego.
Nareszcie.
Uważam, że parkowanie w miastach powinno być płatne. Także w strefie nadmorskiej. ale nie powinno być to wprowadzone w ten sposób, w jaki zostało wprowadzone w Gdańsku, bo to było złamanie w ogóle zasad takiej uczciwości między mieszkańcami a władzą. Było to nielogiczne, zrobiono to za szybko, pozwolono firmie, która wydzierżawiła ten teren, którego zgodnie z prawem nie powinna móc wydzierżawić, bo prawo na to tak naprawdę nie pozwala, żeby ta firma sprawiła sobie 15-letnie parkomaty, które wyglądają dla młodych ludzi, którzy dzisiaj żyją z takimi telefonami, pokazuję tutaj, państwo tego nie widzicie, pokazuję wielki telefon komórkowy, z jakim dzisiaj żyją młodzi ludzie. Widzicie. Postawiono im takie pancerne, na poły betonowe, na poły stalowe parkomaty, gdzie się nie ma nic nie wyświetla, gdzie one są non-stop uśpione, wyglądają jak nieczynne. To jakby człowiek XXI-wieczny w starciu z taką maszyną, on jest przegrany. Ja przestałem jeździć samochodem nad morze. Może o to chodziło.
Bo się boisz parkomatów.
Nie dlatego, że skąpię 3 zł za godzinę, bo nieprawda. To nie o to chodzi. Ja się bałem sytuacji, w której chcąc zapłacić za parkowanie, ja nie zapłacę, bo coś będzie nie działało, a potem będę przyczołgany przez tą procedurę, będę nazywany złodziejem, będę musiał udowodnić, że chciałem zapłacić. To mnie odstręczało. Ja wróciłem
to mówisz jak mój kolega, który powiedział, że nie zapłacił w Sopocie za parkowanie, bo parkomet nie działa. A jak to nie działa? Ja mówię, bo ja akurat z nim płaciłem. No bo tam nic. Ja mówię, no bo dopóki nie wrzucisz to no monety, to się nie wyświetli.
Wiem, że przyciągam, ale dosłownie jedno zdanie. Podczas tych wakacji spędziłem ten urlop jeżdżąc samochodem po różnych europejskich miastach, gdzie płaciłem za parkowanie każdego dnia. Rekordowy moja płaca za parkowanie wyniosła 80 zł za 5 godzin parkowania. Dużo.
Gdzie? W mieście
Marsylia to było.
Marsylia. Omijajcie państwo Marsylię. Drożej niż w Gdańsku z parkowaniem.
No było drogo, no, ale tam miałem
mało
pewność.
Tego tam wybijają sobie.
Miałem pewność, że na pewno zapłaciłem, bo dostałem kwitek. I powiem więcej. Tam było coś takiego, że w czasie siesty, państwo zjedzaliście południową Europę, to wiecie doskonale, że jest siesta. Parkomaty uwzględniają siestę. Jeśli państwo przyjdziecie o 11 i zapłacicie na przykład za 4 godziny, to znaczy, że zapłacicie od 11 do 13, potem będzie darmowa przerwa dwugodzinna między 13 a 15, czyli po 4 godzinach od 11 tak naprawdę będzie 17. Czyli tam nikt nie bierze od państwa opłaty za 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. To nawet siesta jest uwzględniana. Soboty są oczywiście wolne i niedziele od parkowania. Parkowanie musi być, ale uczciwe i rozsądnie
nasza
zrobione.
Nasza słuchaczka a propos parkowania w Brzeźnie. Dzień dobry, ja stanęłam na takim parkingu w sobotę. Miałam drobne tylko na 3 godziny. Nie mogłam rozmienić, ponieważ spieszyłam się. Nie zdążyłam wrócić, zapłacić za jeszcze 1 godzinę i dostałam mandat za 90 zł. Jeżeli zapłacę w ciągu 4 dni, jak nie, to 180 zł. Ja rozumiem, moja wina. Ale czy ta cena nie jest zbyt przesadna? Dla mnie to okradanie ludzi, pisze nasza słuchaczka.
Ma pani rację, ja byłam dokładnie w takiej samej sytuacji, tylko w Warszawie. Pojechałam na koncert wnuczki, która gdzieś tam występowała w Teatrze Roma.
I nie uwzględniłam bisów.
Nie uwzględniłam bisów, tak, to tak. Krótko mówiąc, przeszliśmy 15 minut po, powiedzmy sobie, 3 godzinach, za które zapłaciliśmy, z pełną wolą dopłaty za brakujące 15, czy za rozpoczętą godzinę, wszystko jedno. Nie. Oczywiście czekał na nas pan, który wręczył nam mandat, kara była 180 zł. Mało tego, i ja pytam, no jak to, ja chcę dopłacić, jest pan. Ja nie mogę, bo ja jestem tylko od wręczania mandatów. W związku z czym to jest po prostu proceder uprawiany w całej Polsce. Jest to ewidentne złodziejstwo, jest to rzecz niedopuszczalna.
Żądamy powstania komisji śledczej do zbadania parkowania płatnego w Polsce.
Sama zamierzam się tym tematem zająć.
To jest podejrzana sprawa.
Że to jest naprawdę wyjątkowej klasy próba okradania ludzi.
Znaczy Tomku, to ja wiem, że sobie żartujesz z tą komisją, ale to
nie,
jest
ja
po prostu...
żartuję, bo być może te firmy, przecież to nie jest gdańska firma, zdaje się, nie. Tak naprawdę zawiła właśnie.
Ale nie jest też warszawska, jak ktoś
ale,
napisał.
Ale to nie znaczy, że zarejestrujemy w Rzeszowie, czy w
Szasnyszu. Nie ma znaczenia tak naprawdę, nie ma znaczenia. Ale... Słuchajcie, ja nie oskarżałbym tej firmy. No ta firma gra tak, jak jej miasto pozwoliło grać.
Dlaczego ktoś podpisał po prostu złą umowę?
Dlaczego nie wiem, miasto stara się świadczyć nowoczesne usługi swoim mieszkańcom? Nie wiem, dajmy na to, pozwala się zapisywać do kolejki w urzędzie przez internet, można sprawy w internecie załatwiać. Dlaczego naprawdę jakby ta jakość, te relacje między mieszkańcami a miastem, czy instytucją samorządową jest coraz wyższa? I jakby i to sprawia, że my oczekujemy coraz więcej i nagle jesteśmy skonfrontowani z tak przeraźliwie niską jakością świadczonych usług parkingowych.
Bo to outsourcing.
Gdzie parkujesz na klepisku, które jest ogrodzone taką taśmą biało-czerwoną, gdzie te parkomaty są przedpotopowe, gdzie pracownicy nic nie wiedzą.
No, czy teraz tak, pijesz
do parkingu? No bo nie. Michał, to jest biznes. To jest po prostu krótki biznes. Przychodzi ktoś do urzędu, chce wydzierżawić sobie, prawda, placek
pod parking. To nie było tak, że chce. To był przetarg oficjalny.
Dobrze, to był przetarg. Przetargi też przeżywaliśmy niejedne, w związku z czym nie mamy wątpliwości, że przetarg można wygrać, jak się bardzo chce, tak? Niekoniecznie ceną. bo...
Nie no, ale wino miasto, bo to, że ten przetarg był bodaj w maju, na
ale
dwa miesiące przed sezonem.
Ale jakim prawem miasto robi przetarg na rzecz, która jest niezgodna z prawem? Od tego zacznijmy. Tak. A dopiero potem mówmy o przetargu.
Tak, uznał wojewoda, teraz zobaczymy, czy miasto się odwoła.
Chwileczkę, ale ja czytałam opinie prawników i rzeczywiście strefy płatne parkowania muszą być uzgadniane wcześniej i muszą być przedmiotem procedowania.
To jest oczywiście kruczek prawny, bo na tych parkingach płatnych nadmorskich jest napisane, to nie jest strefa płatnego parkowania. Nie.
Dlatego
to jest
trzeba
parking,
płacić.
Dlatego trzeba płacić.
7 dni w tygodniu.
To jest ta właśnie ta różnica. Ale to jest oczywiście wybieg prawny.
W sensie, jest
to jest paragraf 22
po prostu.
I prawnicy, część prawników, w tym prawnicy wojewody uznali, że jest to niezgodne z prawem. Oczywiście miasto ma swoich prawników, którzy mówią, że to jest zgodne z prawem.
No, prawnik, tak. Mamy zresztą, wiesz, w Trybunale Konstytucyjnym mamy, prawda, opinie przeróżne i będziemy mieli tutaj na pewno, co prawnik...
Sprawę rozstrzygnie sąd. Pytanie tylko, czy gdy sąd powie, że ta dzierżawa była nielegalna, to czy firma V-Parking
zwróci
pieniądze.
Z tych mandatów, bo właśnie, a nasz słuchacz...
Z mandatów i z parkowania.
Tylko pytanie komu? No, powinien tym, którzy zapłacili.
Oczywiście, każdemu, kto zapłacił.
Nasz słuchacz proponuje, pisze tak, ja tam płacę przez SkyCash, przez płacenie przez telefon w każdej chwili można przedłużyć parkowanie. Serio, naprawdę można sobie ułatwić opłatę za parkowanie, płacąc przez telefon.
Bardzo fajna podpowiedź. Bardzo będziemy wdzięczni, jeżeli dowiemy się dokładnie jak. Tak?
Oj, drugi bis jest to szybko. Za te 15 minut dopłacę, żeby mieć spokój.
Przy czym muszę pana... Znaczy tak, chyba, że rzeczywiście przez dałoby radę zapłacić... Tak, to pan ma rację.
Na parkingu miejskim w Gdańsku radę, również, tak. Ale na pewno nie na tym prywatnym.
Ale ja nie... Więc właśnie ja mam wątpliwości, czy w tej formule można opłacać parkingi te, o których rozmawiamy właśnie.
Nie można.
Czyli te, które są wydzierżawiane przez miasto.
Firmie,
która prowadzi działalność parkingową.
No właśnie, bo
to jest ten myk.
Jeszcze jeden SMS. Dramatem jest stawianie nowych parkomatów bez możliwości płacenia kartą w Krakowie bez problemu. To
jest dramat.
I to jest dramat.
Właśnie ta niekompatybilność usług, które są świadczone na poziomie bardzo, bardzo niskim.
No ale to jest znowu, słuchajcie, to jest znowu dla mnie, to jest zawsze wizja jakiejś, znaczy to wszystko musi być jakąś spójną koncepcją. Spójną koncepcją powinny być, że tak powiem, zasady te, gdzie można parkować, czy one mają być płatne, czy są to strefy płatnego parkowania, czy nie. Jakąś spójną koncepcją byłaby lokalizacja parkingów miejskich. Dlaczego miasto? Barcelona krocie zarabia na swoich parkingach. Oni mają tylko i wyłącznie, oni nie mają, mają tylko miejskie parkingi w centrum Barcelony. Ja nie wiem, jak jest poza centrum, ale w centrum tylko i wyłącznie ogromne pieniądze z tego i z turystów i mają ulgi dla swoich mieszkańców. Więc jest to jakoś kompleksowo rozwiązane, tak? A u nas działa się na zasadzie tu pożar, to polejemy trochę wody.
Znaczy, gwoli uczciwości trzeba przyznać, że gdańscy urzędnicy od co najmniej 10 lat starali się doprowadzić do wybudowania parkingów podziemnych, wielopiętrowych na terenie głównego i starego miasta.
Kto przeciwstawiał się?
Nie wiem, kto się przeciwstawiał. Wiem, że firmy, które brały udział w przetargach na to zadanie, domagały się zbyt wielkich kwot od miasta. Po prostu miasto nie było w stanie sprostać ich oczekiwaniom, bo to chodziło o dołożenie się do budowy. Miasto chciałoby mieć parking, ale nie chciałby za bardzo do niego wydać, na jego budowę.
Chwileczkę, czy ktoś pokazał racjonalny rachunek tego, czy rzeczywiście to się nie opłacało? Być może był to wydatek, było to wyłożenie pieniędzy, czyli dołożenie się do budowy, ale równocześnie możliwość ewentualnie korzystania z przychodów z tego parkingu w przeciągu 2-3 lat.
Oczywiście, że tak.
A nie jakieś tylko tam co by były. Dała, prawda, że dałaby zwrot.
Nie ma zarobku, no. Prawda? Kto nie inwestuje, nie zarabia.
No, tak, to jest.
Trzeba jeszcze mieć z czego
tak,
inwestować.
To jest. A okres zwrotu z inwestycji bywa różny. I szczególnie jeśli, powiedzmy sobie, miasto ma pewną wizję, pewną koncepcję urbanizacyjną, pełen ład, to planuje przeróżne rzeczy. Ale ja bym porównała ten ład, że tak powiem, urbanizacyjny w Gdańsku mniej więcej do tego, co się dzieje u nas w ruchu drogowym. Proszę państwa, nigdzie na świecie chyba nie widziałam, a przynajmniej nie zakonotowałam, żeby była taka liczba znaków drogowych. Przecież to, co się u nas dzieje, to jest jakaś paranoja kompletna. Człowiek nie jest w stanie nawet chwycić tego znaku, w związku z czym może łamać przepisy 50 razy.
Zauważyłem, znak stopu dla niektórych to jest znak kompletnie niezrozumiały.
Tak, nie, ale kwestia znaków informacyjnych. Natłoczenie tego na bardzo małych przestrzeniach.
Ale huty mają zajęcie
Tak, słuchajcie, ale to jest jakaś paranoja. No, przejechaliśmy z mężem, nie wiem, ponad 11 tysięcy kilometrów po Stanach, gdzie wiadomo było, że jak się dojeżdża do skrzyżowania,
to trzeba się zatrzymać.
Wszyscy się muszą zatrzymać i obowiązuje ruch prawostronny. Nie potrzeba specjalnych do tego żadnych znaków. Ograniczenia prędkości, jeśli są, to są na bardzo długich odcinkach. W związku z czym też nie trzeba, że tak powiem, na to uważać. I nie ma żadnych innych co chwilę, a u nas mamy jakąś manię. Manię znaków i uwaga. W mieście słupków ograniczających parkowanie. To wszędzie, gdzie się zdrada. Da, słupy się wali jakieś tam, żeby nie można było zaparkować.
A to jest najpiękniejsze, jak się obserwuje tutaj u nas przy Grunwaldzkiej. Samochody, które podjeżdżają pod parking, znaczy wjazd do Radia Gdańska, następnie na wstecznym jadą wzdłuż słupków po chodniku, bo nie mogą wjechać.
To jest bezmyślność. Dla mnie to jest bezmyślność i brak jakiejś koncepcji spójnej, bo jeśli chcemy gdzieś tam ruch ograniczać, ograniczajmy go, ale sensownie, ale nie psujmy też sobie i krajobrazu, i możliwości, że tak powiem, bo potem o te słupki tam się ludzie potykają.
Bym akurat zdanie odrębne zgłosił, bo dużo bardziej krajobraz psuje samochód parkujący na chodniku, moim zdaniem, niż słupek. Ale to jest już
mi najbardziej krajobraz psują coś innego. Na przykład wzdłuż ulicy Łokietka są takie przykute, takie wielkie, reklamy, które się mobilne, które są na przyczepach. I te przyczepy są na przykład przyczepione do tego, one tak stoją, bo one są niczyje, tam nikt nie płaci. I pomyślałem sobie tak, no jeżeli miasto, państwo, samorząd nie radzi sobie, bo nie może, bo to czyjaś własność, no to się po prostu coś takiego zabiera, odholowuje. A jak nie, to trzeba pozwolić społeczeństwu, żeby sobie to wzięło po prostu.
Na moim parkingu osiedlowym była taka sytuacja, że ktoś postawił lawetę taką reklamową, nielegalnie oczywiście. Ona reklamowała jakiś obiekt, który tam chyba się gdzieś na osiedlu mieści. Właściciel parkingu, czyli właściwie wspólnota, czyli my, uznał, że niestety prawo nie pozwala nam tej lawety odholować, więc została ona zastawiona szczelnie w taki sposób, że zupełnie nie było widać, co ta laweta reklamuje. Zniknęła na drugi dzień. Zabrano ją, bo to
ja
musieli zabrać.
Ja kijem go to pałką, no ale po co się uciekać do
ja cały czas nie rozumiem, dlaczego nie można... Jest tam reklama, czyli wiadomo mniej więcej kto, prawda? Czyli tak naprawdę zabieramy to, no i teraz niech ten ktoś przyjdzie i to wykupi, jak chce. A jak nie, to po 5 dniach już nie musi tego wykupować, bo oddajemy to.
Będziemy musieli naprawdę popracować ostro nad tym, żeby tutaj pozmieniać sensownie różnego rodzaju anomalia, które... No, utrudniają nam życie, bądź też szpecą po prostu nasze ulice. Ale wracając do kwestii parkowania. Kwestia słupków i kwestia tego, że gdzieś musi być jakiś uporządkowany plan tego, jak to powinno miasto wyglądać, żeby żyć. Nie wiem, czy państwo zwróciliście uwagę na tym, że Grunwaldzka na odcinku do Studzienki w górę do Jaśkowej Doliny praktycznie umiera. Tam były sklepy, tam się coś działo.
Jedna strona jest praktycznie nieżywa, druga na szczęście sobie lepiej radzi, ale ta tak.
Ale ta druga sobie lepiej radzi, bo trochę tam było mniej, tam jest mniej, powiedzmy sobie, tych sklepików na tym odcinku akurat.
Jest trochę mniej, to prawda.
Dopiero wyżej są, tak? Mówię o stronie po prawej jadąc w kierunku Oliwy. Natomiast tu się coś dzieje. Pytanie dlaczego, tak? Czy to jest kwestia braku dojazdu? Czy
grawitacja
to jest kwestia...
wielkich galerii?
Braku dojazdu? Nie.
No myślę, że nie, tylko
tam
też i dobory.
W pewnym momencie powstało dużo banków, jak wiadomo, nie są to instytucje, które przyciągają klientów.
A banki wzięły i wyśrubowały ceny, powiedzmy sobie.
Bankowi się opłaca, ponieważ daje reklamę
oczekiwania
na całą
właścicieli.
Wokół banku życia nie ma, bo kto przychodzi do banku, żeby pospędzić czas? No,
a tam był bank na banku, dokładnie,
bank na banku.
Tak było. Bank na banku,
tam jest krzywy chodnik, na którym można nogi połamać. Tam samochody parkują na ulicy, więc dla pieszych za bardzo nie ma miejsca. Umarło.
No to musimy niestety przenieść te ponure rozważania na kolejne spotkanie, bo teraz musimy kończyć.
To będzie bardzo pogodne, bo my dojdziemy do dobrych wniosków.
Małgorzata Puternicka zapewnia, że dojdzie do dobrych wniosków i podpowie. Blogerka Michał Stamporek, portal
Dziękuję państwu bardzo, miłego dnia.
Tomasz Olszewski, dziękujemy, do usłyszenia. Dnia.